Niedawno słuchałem pewnej opowieści o młodym człowieku, który znalazł się w centrum bitwy w czasie wojny secesyjnej między północem a południem Stanów Zjednoczonych. I ten człowiek musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Otóż po której stronie stanąć? Czy po stronie Konfederacji, czy po stronie Jankesów? I kiedy tak myślał nad tym, a czas był coraz szybszy, ubiegał, musiał podjąć ważną decyzję, musiał się opowiedzieć, to stwierdził, że wpadł na genialny pomysł i zrobi coś takiego, że jego decyzja będzie po prostu perfekcyjna. A więc stwierdził, że ubierze się w marynarkę od munduru Konfederatów, ale czapkę i spodnie weźmie od munduru Jankesów. No więc, kiedy tak się przebrał, podjął tą decyzję, że wstanie i wyjdzie na pole bitwy. W momencie tylko wstał i wyszedł na pole bitwy, padły dwa strzały. Biedny młody człowiek został zabity, obie strony go zastrzeliły. Zginął. A więc wydawało mu się, że podjął genialną decyzję. Super decyzję. Że ta decyzja będzie decyzją, która uratuje mu życie. Ale zdarzyło się niestety odwrotnie. A więc kochani, dzisiaj będziemy mówić o decyzjach. Decyzjach, które musimy na co dzień podejmować. Podejmujemy wiele decyzji. Całe nasze życie to jest po prostu jedna wielka decyzja, która się składa z tysięcy, małych decyzji. I chcemy podejmować zawsze jak najlepsze decyzje. Chcemy podejmować jak najlepsze wybory. A jak wiemy, w dzisiejszym świecie, kochani, jest to bardzo trudne zadanie. Kiedyś było łatwiej, bo nie było dużego wyboru. Było tylko kiełbasa i ocet na półkach. Nie, o takich decyzjach też nie chcę mówić. Ale jest trudne, ponieważ jest mnóstwo. Są miliony, tysiące wyborów. I zauważymy szczególnie tutaj, ci, którzy przyjechali do Kanady. To z czym mamy problem? Mamy problem, żeby się na coś zdecydować. Mamy problem, żeby zdecydować się przy zakupach ubrań, przy zakupach auta, samochodu, przy zakupach domów. Mamy problem z tym, zgadza się? Mamy z tym problem. Gdziekolwiek idziemy do sklepu, to kochane siostry, zobaczmy, nie wiemy, co mamy wybrać. Jest taki olbrzymi wybór. A już jak coś wybierzemy, podejmiemy decyzję kupienia tego, wychodzimy ze sklepu, pójdziemy do innego i patrzymy, ach, po co ja to kupiłam? To było coś lepszego. A więc dzisiaj powiemy sobie o decyzjach. Stary Testament daje nam wiele przykładów, dobrych przykładów i konsekwencji podejmowania złych decyzji i dobrych decyzji przez różnych ludzi, mężów bożych, proroków, zwykłych ludzi i nawet samych królów. Kiedyś król Salomon musiał podjąć bardzo ważną decyzję, decyzję dotyczącą życia i śmierci. Przypominamy sobie tę historię, kiedy przyszły dwie niewiasty, dwie kobiety z jednym dzieckiem do Salomona. Czy pamiętamy tę historię? Jest ona opisana w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, kiedy one przychodzą i zdarzyło się tak, że te dwie kobiety, nierządnice w tym wypadku, urodziły po dziecku. I jedno dziecko umarło, zostało w nocy przygniecione i druga kobieta podmieniła to dziecko, które umarło i przyszły do Salomona, mówiąc, że to jest przyszła do Salomona, mówiąc, że to jest jej dziecko. I ta prawdziwa matka mówi, nie, to jest moje dziecko. Ona je podmieniła. I Salomon musiał podjąć bardzo ważną decyzję. I przypominamy sobie, co rozkazał Salomon. A król rzekł jeszcze, rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej matce. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, to żywe dziecko, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej się litość nad synem swoim i zawołała, Panie, proszę, Panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł, dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go. Ona jest bowiem jego matką. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla, wiedzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża, do wymierzania sprawiedliwości. Zobaczmy, król musiał podjąć bardzo ważną decyzję, decyzję życia i śmierci i podjął słuszną decyzję. Matka tego prawdziwego dziecka, ta prawdziwa matka tego żywego dziecka też musiała podjąć ważną decyzję, decyzję życia i śmierci. W tym momencie zdecydowała się oddać własne dziecko po to tylko, żeby ono żyło, żeby uratować jej życie. A więc zobaczmy, Stary Testament jest przepełniony wieloma przykładami dobrych i złych decyzji. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że Stary Testament, te wszystkie wydarzenia, które się tam zaistniały, stały, są dla nas dla przykładu i ku przestrodze. A więc kiedy czytamy Stary Testament, to możemy się uczyć na błędach innych ludzi. To wszystko zostało zapisane dla nas, dla przykładu i ku przestrodze. A więc są tam dobre decyzje i złe decyzje. Dobrą decyzję podjął król Salomon. Dobrą decyzję podjęła ta matka. Ale złą decyzję podjął kto? Podjął król, na przykład, podjął król Dawid. Decyzję zdrady. Decyzję zdrady, która pociągnęła za sobą śmierć jednego z najlepszych wojowników i żołnierzy w armii Dawida, a więc śmierć Uriasza. Decyzję zdrady, która zaczęła działać jak domino efekt, która pociągnęła za sobą rozpacz Batrzeby, śmierć urodzonego dziecka. Decyzję zdrady, która pociągnęła za sobą rozpacz i depresję Dawida, wojnę i walkę we własnej rodzinie, we własnym domu. I o tym czytamy w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 12 przeczytamy wersety na przykład 9, 11 i 14, gdzie prorok Natan mówi do Dawida: dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza, Hetejczyka, zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. I teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś Uriasza Hetejczyka żonę, aby była twoją. Werset 11. Tak mówi Pan: oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu. I werset 14. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który się urodzi, musi umrzeć. Jest to oczywiście dłuższa historia, możemy ją przeczytać całą w domu, ale ona nam wskazuje, że król Dawid podjął niewłaściwą decyzję. I ta niewłaściwa decyzja, ta jedna tak zwana słabość, pociągnęła za sobą szerokie fale konsekwencji i reperkusji. Zobaczmy, mogłoby się wydawać, że to tylko taki mały skok w bok, prawda? Przecież królowi się nie odmawia. No kochani, no królowi się nie odmawia. Taki mały skok w bok. Tak to jest, jak to jest dzisiaj prezentowane we wszystkich tych filmach hollywoodzkich. Znaczy to jest nawet dla zdrowia. Taki mały skok w bok. Ale jakie tragiczne konsekwencje to za sobą niesie. Tego już się dalej nie pokazuje. I tu mamy Biblia. Dla nas, dla przykładu, ku przestrodze, jak pisze apostoł Paweł, pokazuje nam, co może znaczyć taki mały skok w bok w tym przypadku odnośnie króla Dawida. Jakie wielkie konsekwencje poniósł król Dawid, jego rodzina, jego synowie i całe plemię Izraela. Dlatego pamiętajmy o tym zdarzeniu, kochani, ku przestrodze. Dlatego kiedy stoimy przed podjęciem ważnej decyzji w naszym życiu, to próbujmy włączyć, musimy w zasadzie, nie próbujmy, musimy włączyć w to kogoś, kto ma dla nas najlepsze plany. Musimy włączyć naszego Pana, musimy włączyć Boga przed tym, zanim podejmiemy właściwą decyzję. Przed tym, zanim podejmiemy decyzję, gdzie się przeprowadzić czy wyprowadzić. Przed tym, zanim podejmiemy decyzję, z kim się związać, z kim się nie związać, jaki wybrać zawód, jaką szkołę, jakie miejsce życia. Przed tym, zanim to zrobimy, to szukajmy pomocy, szukajmy mądrości, która przychodzi z góry. Szukajmy właściwej rady. Rady od tego, który nas kocha, który ma dla nas najlepsze plany. Weźmy sobie te przykłady króla Salomona czy króla Dawida ku przestrodze. abyśmy nie popełnili błędów i aby nasi bliscy również nie byli ofiarami naszych błędów, bo w konsekwencji te decyzje, które podejmujemy, dotyczą szerszej rzeszy ludzi. A więc, jak już mówiłem, zapytajmy przed podjęciem decyzji wpierw o pomoc z góry, o mądrość od Boga, zanim podejmiemy decyzję. Bóg obiecał, że jeśli prosimy Go o mądrość, to On nam tę mądrość da. Jeśli prosimy bez wątpienia, jeśli prosimy z wiarą. I jest to zapisane w liście Jakuba, kiedy apostoł Jakub w swoim liście w wersecie 5 i 8 rozdziału 1 mówi, że a jeśli komu z was brak mądrości, to co? Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. A więc jeśli brak mi mądrości, Panie Boże, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, gdzie się przenieść, nie wiem, z kim się związać, nie wiem, z kim zawrzeć związek małżeński, czy ten partner, ta partnerka jest dla mnie, czy nie jest dla mnie, nie wiem, gdzie mam mieszkać, co zrobić, módl się do Pana. Jest to obietnica Boża, że z wiarą przyjdź do Pana, a Bóg da ci mądrość, która pochodzi z góry, da bez wypominania. On dla Tobie, dla nas to, co jest najlepsze. I On też w Piśmie Świętym daje też pewne wskazówki. On pokazuje nam, daje wskazówki, według jakich kryteriów powinniśmy podchodzić przed podjęciem właściwej decyzji. Tak zwane nauka określa to jako kryteria oceny decyzji, a więc są to cele decyzji. Co jest celem mojej decyzji? Co się za tym kryje? I biblijnym celem podejmowanych decyzji, każdej decyzji jest co? Jest przede wszystkim oddanie chwały Bogu. I apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian w wersecie 31, a w rozdziale 10 pisze takie rzeczy. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, a więc i te banalne rzeczy by nam się wydawało, takie proste, normalne. Czy cokolwiek czynimy, jakiekolwiek mamy plany, wszystko czyńmy na chwałę Bożą. Taki jest, ma być cel naszej decyzji. Cokolwiek podejmujesz, jakąkolwiek decyzję podejmujemy w naszym życiu i konsultujemy ją z Bogiem, Biblia mówi nam, celem Twojej decyzji ma być co? Chwała dla Boga. Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I zobaczmy, jak to zmienia się. Jak to zmienia nasze podejście, nasze motywacje do podjęcia właściwej decyzji. Bo jeśli przez tę decyzję ma być uwielbiony Bóg, ma przynieść to chwałę Bożą, ma to przynieść chwałę dla Jego Kościoła, dla Jego imienia, dla Jego Królestwa, to będę uważał. Będę uważał, jaką decyzję mam podjąć. Będę bardzo uważny. Nie będę jak król Dawid. Skok w bok. A tylko na chwilę. Na chwilę. Przecież to wszyscy robią. Nie. Będę uważał, ponieważ ta decyzja może nie przynieść Bogu chwały. A celem mojej decyzji jest co? Celem biblijnym? Jako chrześcijanie musimy o tym pamiętać, ma być przyniesienie Bogu chwały. Co jest jeszcze innym celem? Jest to napisane w liście Jana. Celem naszych decyzji jest to, aby obraz Chrystusa był w nas wykształtowany. To jest również to, jest to proces. A więc kiedy podejmujemy decyzje, biblijne decyzje, dobre decyzje, słuszne, mądre, to obraz Chrystusa ma być przez te decyzje w nas widoczny. To konsekwencje tych decyzji mają wskazywać na Bożą chwałę. Czyli tam jest kierunek, tam jest cel tej decyzji. Mają wskazywać na Jezusa, który ma w nas być widoczny. A więc celem tej decyzji jest przemienienie człowieka. Celem decyzji podejmowanych przez nas jest co? Też rozwój Królestwa Bożego. Rozwój Królestwa Bożego. Musimy zadawać sobie pytanie, w jaki sposób rozwinę, przyczynię się do rozwoju Królestwa Bożego, do rozwoju Kościoła, do wspierania, do podniesienia brata i siostry. Prawda? Poprzez moją decyzję. Bardzo ważne pytania, które powinniśmy sobie zadawać. A więc jak już powiedziałem wcześniej, wołajmy w liście Jakuba o pomoc z góry, o mądrość. Wołajmy Boga o mądrość, bo Bóg daje nam mądrość bez wypominania. przypowieściach Salomona czytamy, że musimy wołać z pasją, musimy wołać, błagać i prosić z wiarą. Musimy poszukiwać tej mądrości. Nie możemy sobie tylko stać, biernie czekać, aż nagle jakaś jasność z nieba strzeli nam w głowę i już będziemy wiedzieć, o co chodzi. Nie. W przypowieściach Salomona w 2 rozdziale czytamy słowa: Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej będziesz jak skarbów ukrytych. Tak trzeba szukać, jak skarbów ukrytych. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. A więc wołaj, proś, szukaj jak ukrytego skarbu, jak srebra, jak złota, jak ukrytych pereł. Szukaj tej mądrości. Szukaj. Nie bądź bierny. I Bóg wtedy da tę mądrość. Masz podjąć decyzję. Boże, chcę wiedzieć, co mam zrobić. Gdzie Cię szukać? Gdzie szukać odpowiedzi? Na kolanach? W Słowie Bożym i w Biblii. A więc, kochani, kiedy kolejna rzecz, kiedy mamy podjąć właściwą, mądrą decyzję, to też powinniśmy szukać jej we właściwych miejscach i pytać się właściwych doradców. Doradców, którzy są dla nas dobrzy, życzliwi, którzy chcą, aby nam się dobrze działo, którzy chcą naszej pomyślności, naszego szczęścia. A więc dzieci, kochane, szkoda, wyszły na szkółkę. Pytajcie swoich rodziców, kiedy podjąć jakąś decyzję. Kiedy jesteście namawiane przez kolegów w klasie, przez koleżanki w klasie, zapytaj rodzica. Młodsze kobiety, niech pytają starsze. Młodsi mężczyźni, młodsi bracia, niech pytają starszych. A więc szukajmy dobrych doradców. I apostoł, przepraszam, i król Salomon również w Księdze Przypowieści Salomona w 11 rozdziale kieruje takie słowa o tym w wersecie 14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. I również w 12 rozdziale, 15 werset. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. I w innym miejscu mówi, że głupi król nie przyjmuje napomnienia. A więc słuchajmy rady, słuchajmy doradców, dobrych doradców. Słuchajmy tych rad przed podjęciem decyzji i znajdujmy je w Słowie też Bożym. W liście do Tymoteusza czytamy, że Słowo Boże jest natchnione i pożyteczne do czego? Do wszystkiego. A więc do wszystkiego. A więc do tego też, żebym ja i Ty podjął dobrą decyzję. A więc kolejna rzecz. Módlmy się, modlimy się o mądrość, modlimy się do Boga, słuchamy właściwych i dobrych doradców, badamy, jaki jest cel podjęcia naszej decyzji. Celem jest nasza przemiana, rozszerzenie Królestwa Bożego i celem jest oddanie chwały Bogu. Co jeszcze? Kiedy mamy podjąć jakąś ważną decyzję, to plan, jaki mamy przed sobą, powierzmy ten plan, tę drogę, powierzmy Bogu. On wie, co jest dla nas najlepsze. On nas uczynił. Z Niego jesteśmy zrodzeni duchowo, nowonarodzeni. On wie, co jest dla nas najlepsze. I psalmista pisze w psalmie 37, w wersecie 5. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A więc zobaczmy, kiedy przychodzimy z jakąś decyzją, z jakimś planem, z jakimś projektem. Więc Boże, weź to. Niech to będzie Twoja droga. Pokaż mi, daj mi mądrość. Daj mi Twoją mądrość, abym to dobrze uczynił. Abym dobrą decyzję, słuszną decyzję podjął. A więc oddajmy nasze plany, nasze ambicje, nasze projekty, nasze marzenia Bogu. Kolejna rzecz to jest to, bardzo ważne, abyśmy uzgodnili, czy nasze plany, nasze decyzje są przede wszystkim zgodne z Jego wolą. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A więc jest to bardzo istotne. I również apostoł Jakub w swoim liście w 4 rozdziale daje nam bardzo ważną wskazówkę przed podjęciem decyzji. Mówi tak: a wy teraz, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, czyli plany rok, na jeden rok snują, i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jeno jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem zanika. Zamiast tego winniście, znamy to słowo, mówić: jeśli Pan zechce, będziemy żyli. I zrobimy to lub owo. Będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jeśli Pan zechce, tak, za Bożym pozwoleniem, z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia, jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan zechce, to za ten rok będziesz żył. Kto z nas może wiedzieć? Kto z nas może znać dzień naszego odejścia? Nikt. Nikt. Wychodzimy do pracy? Nie wiemy. Nie wiemy, co się wydarzy. Powierzamy się pod ochronę świętej krwi, ale wypadki się zdarzają, rzeczy się zdarzają. A więc jeśli to jest wolą Bożą, jeśli ta decyzja jest wolą Bożą, to oddajmy to Panu, to wiedzmy, że to się powiedzie. A jeśli nie jest, to musimy to zbadać. Czy moja decyzja, którą podejmuję, czy ona jest zgodna z wolą Bożą? Jeśli nie wiesz, to tak jak apostoł Jakub mówi: Boże, nie wiem, jeśli zechcesz, to będę żył, uczynię to i owo. Takie mam plany, takie mam nadzieje, takie mam projekty. Tam i tam chcę pójść. Ale kochani, nie zostawiajmy to sami dla siebie. To nie my kierujemy życiem, ale mamy kogoś, kto tym życiem kieruje. A więc badajmy to, kochani, i wierzę, że nastąpi później prawidłowe wypełnienie tej decyzji i prawidłowe wypełnienie planów, które mamy. Kiedyś czytamy o tym w psalmie pierwszym, żył sobie człowiek i o tym człowieku jest powiedziane, że był on człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? Bo podejmował dobre, właściwe decyzje zgodne z wolą Bożą. Znany jest ten psalm, ale przeczytam kilka wersetów. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. A więc zobaczmy. Ma podjąć decyzję i słucha kogo? Bezbożnych? Nie słucha bezbożnych. Nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Podejmował dobre decyzje i był mężem szczęśliwym. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie zwiennie. Konsekwencje jego dobrej decyzji powodują to, że on wydaje owoc. Że on jest ciągle zdolnym do wydawania owocu. Jest ciągle nasyconym Słowem Bożym. Jest ciągle nasyconym Bożą mądrością i to drzewo jest zielone. To drzewo, liść tego drzewa nie więdnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. A więc ten człowiek podjął dobre decyzje. Podjął decyzje zgodne z wolą Bożą. Prawda? Zgodne z wolą Bożą. Nie szedł za radą bezbożnych, szedł za radą pobożnych. Szedł za radą Boga. Szedł za radą mądrości, która wstępuje z góry. Taki człowiek był człowiekiem szczęśliwym. I myślę, że każdy z nas chce być taki. I trudno jest dzisiaj, równie w dzisiejszych czasach, konsultować to wszystko z wolą Bożą. Szczególnie wtedy, kiedy coraz częściej widzimy ludzi, którzy uzurpują sobie prawo, że oni znają wolę Bożą doskonale. Że oni wiedzą, co ich spotka, że prawie piszą już, zanim Bóg coś powiedział, to oni już piszą swoje życie, co ich jutro spotka. To są ludzie, którzy twierdzą, wydaje im się, że oni non-stop rozmawiają z Bogiem. Chodzą i mówią: Pan mi powiedział to i tamto. A za chwilę słyszymy: a Pan nam powiedział tamto i to. Okay. A za trzecim razem słyszymy, że Pan powiedział coś zupełnie przeciwnego do tego, co tego pierwszego było to i tamto. Za czwartym razem powiedział coś zupełnie przeciwnego do tego drugiego, tamto i to. A więc jesteśmy kompletnie confused. Szczególnie ci ludzie są widoczni w niektórych programach telewizyjnych. Nie tym, ale w telewizji w Ameryce. I kiedy oglądamy... to zobaczymy, że ci ludzie uzurpują sobie prawo wręcz bycia bogami na ziemi. Kiedyś pokazałem mojemu znajomemu taki program, kiedy właśnie jeden z tych ludzi, którzy mówi, że zna wolę Bożą do końca, wymieniał, co komu dolega, co gdzie, kogo szczyka, w jakim łokciu, w którym kręgosłupie, w którym uchu, który krąg i tak dalej. MRI nie było potrzebne, ponieważ cały czas chodził z Panem. I ten człowiek patrzy na niego i mówi, słuchaj, to jest taki hipnotyzer, tak? Ja mówię, no raczej ewangelista to nie jest. A więc jest później to przykre, jest to hańbą dla Ewangelii, że takich ludzi często się później łapie na skandalach. Ale my tacy nie bądźmy, bo jeśli Pan chce coś powiedzieć nam, jeśli Duch Święty chce Tobie coś powiedzieć, to bądźmy pewni, jeśli Go pytamy o to, to On to Tobie powie. On mi powie. Może to być łagodny szept, może to być czasami zatrzęśnięcie Twoim i moim życiem, ale On nam powie. Bo przecież ten sam Duch Święty mieszka w Tobie i we mnie, kochani. A więc kiedyś przyszli wierni, można powiedzieć, do Mojżesza i pytali się Mojżesza, Mojżeszu, a skąd my mamy wiedzieć, kiedy ten człowiek mówi, że to, co mówi, jest od Boga? Jak mamy rozeznać, że to jest prawdą, a to nie jest prawdą? I Mojżesz mówi, nie bójcie się takich ludzi. Jest pewien test, gdzie można to doskonale sprawdzić. I Mojżesz mówi tak. Wszakże prorok, jest to zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdział. Bardzo dobre zdanie, bardzo dobra wypowiedź. Werset 20 do 22. Jeśli nie wiemy. I mówi tak Mojżesz. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, któremu wcale nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. I pytają go się, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Którego Pan nie wypowiedział. Jeśli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok. Więc nie bój się go. Nie bójmy się go. Dobrze, że to słowo jest napisane. To jest ku przestrodze, dla naszego ratunku, dla naszego zbawienia. A więc nie bójmy się tego. Kiedy wołamy do Boga o radę, o decyzję, mamy dobrych doradców, nie bójmy się. Jeśli ktoś nam coś powie, że mówił od Pana, za chwilę jest coś innego od Pana, trzecim razem jest jeszcze, piątym razem innym. Nie bójmy się tego. To nie jest od Pana. Tak mówi Słowo Boże. Nie wymaszmy tego z 5 Księgi Mojżeszowej. Jest to ku przestrodze. A więc, kochani, Bóg nam powie. Duch Święty, ten sam, który jest we mnie, w pastorze, w biskupie, w Tobie, w bracie, to jest ten sam Duch Święty. To jest moja osobista, Twoja osobista relacja z Duchem Świętym. I Duch Święty chce do nas przemawiać. Chce do mnie i do Ciebie przemawiać. A więc, kochani, uczmy się na błędach innych. Jest powiedzenie takie. Właśnie Stary Testament pokazuje nam, jakie dobre i złe decyzje mogą być podjęte przez lud Boży. Jest powiedzenie, że mądry człowiek uczy się na błędach innych. Przeciętny człowiek uczy się na własnych błędach. A głupi człowiek w ogóle się nie uczy na błędach. Zgadza się? A więc uczmy się na błędach innych. Uczmy się też na własnych błędach, bo jestem tylko przeciętny i się uczę bardzo dużo na własnych błędach, gdzie ponoszę konsekwencje. Ale nie bądźmy głupi. Głupi człowiek nie uczy się w ogóle na błędach. A więc, kochani, prośmy Pana o mądrość w podejmowaniu decyzji. Prośmy o cierpliwość. Cierpliwy mąż, pisze apostoł Jakub, czy też Piotr, który wytrwa. Wytrwa w próbie, bo to jest jakaś próba. Jaką decyzję mam podjąć? Nie podejmujmy decyzji pochopnie. Nie spieszmy się. Nie słuchajmy tego świata, który pcha i mówi do Pana nas, musisz podjąć decyzję, musisz to kupić, musisz to zrobić. Bo jak tego nie zrobisz, to będziesz winny. To jest taki deal. No jak tego nie kupisz, to prawie złodziejem będziesz. No musisz to mieć. Na tym polega cały świat handlowy. że jak tego nie będziesz miał, jak tego nie kupisz, nie będziesz tak wyglądać, nie będziesz się tak czuł, jak ten model czy modelka, czy ten pan za kierownicą najnowszego Mercedesa, nie będziesz się tak czuł, a więc tak działa ten świat handlowy, żeby wyzwolić w nas poczucie winy, że czegoś nie mam. Przecież taki inteligentny człowiek, a tego nie kupił. Och, kochani, nie dajmy się zwariować, bądźmy cierpliwi w podejmowaniu decyzji. Jak już powiedziałem, pytajmy Pana, patrzmy, jaki jest ten cel tej decyzji. Pytajmy braci, sióstr, pytajmy mężów bożych, ludzi pobożnych. Pytajmy się o to. Wołajmy do Boga, aby przez Ducha Świętego w naszym sercu nas odpowiedział. I nie bądźmy szybcy, nie bądźmy pochopni. A więc kolejna rzecz w podejmowaniu decyzji, a więc czas, cierpliwość. I kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, to jest to, abyśmy nie podejmowali decyzji w emocjach. Ileż to razy w emocjach podjęliśmy złe decyzje odnośnie szkoły, w rodzinie, w małżeństwie, w kościele. Ileż to razy w emocjach, czy każdy może powiedzieć amen i tak w swoim życiu, ileż to razy w emocjach podjęliśmy złe decyzje. Złe. A więc, kochani, nie polegajmy na emocjach w czasie podejmowania decyzji. Nie polegajmy na wrażeniach, na uczuciach. Bo na wrażeniach i uczuciach bazują całe sztaby psychologów, którzy chcą, abyś ty kupił to, czego nie potrzebujesz, abyś zrobił to, czego nie lubisz i abyś zainwestował to, czego nie masz. Zgadza się? Tak jest. Oni na czym bazują? Na emocjach, na uczuciach. Prawda? Na manipulacji. Na psychomanipulacji. A więc zachodzi pytanie, w jaki sposób człowiek wierzący, chrześcijanin, może rozpoznać właściwe emocje, które wpłyną, właściwe wrażenia i uczucie, które wpłyną na podjęcie właściwej decyzji. Otóż 15 lat temu zetknąłem się z książką Martina Wellsa Kappa, który w tej książce pod tytułem Impressions daje bardzo pomocne dla mnie osobiście odpowiedzi i kryteria, w jaki sposób rozpoznawać te uczucia i wrażenia, które pochodzą od Boga z góry oraz te, które pochodzą z dołu, od diabła. Apostoł Jakub pisze o dwóch rodzajach mądrości, prawda? O mądrości czystej, która pochodzi z góry i o mądrości zmysłowej, świeckiej, światowej, demonicznej, która pochodzi z dołu. I ten autor, Martin Kapp, pisze w pewnym fragmencie takie zdanie, że jednym z celów szatana jest doprowadzenie do tego, aby człowiek wierzący opierał się całkowicie na wrażeniach i uczuciach, przyjmując je bezkrytycznie jako niewątpliwie posłane od Boga. Kiedy to nastąpi, to diabeł robi to, co mu się podoba z takim człowiekiem. Koniec cytatu. Więc komuś zależy, żeby całkowicie człowiek wierzący polegał na uczuciach, na wrażeniach, na swojej psychice, na tym, co czuje, co spotyka. Szatanowi na tym zależy, bo wtedy będzie miał go w kontroli. I to się zgadza, kochani, bo to, co powiedziałem już, ilu z nas popełniło złe decyzje. Ale ten autor dalej, Martin Kapp, zaleca stosowanie 4 kryteriów przed podjęciem decyzji, 4 kryteriów badania, czy dane uczucie, dana impresja pochodzi od Boga, czy też nie. A więc pierwsze, zapamiętajmy to sobie, 4 kryteria. Kiedy przychodzi dana impresja, dane uczucie, dana decyzja, które mam w konsekwencji podjąć, czy to jest zgodne z Pismem Świętym? Czy to jest zgodne z całością objawienia Bożego? Czy to, co teraz zrobię, to uczucie, które mam, ta impresja, to wrażenie, czy jest zgodne z całością i charakterem objawienia Jezusa Chrystusa w Biblii? Nie tylko z wyrwanym fragmentem. Przykład. Mam uczucie, że bardzo ją kocham, a więc jutro bez ślubu wprowadzę się do niej. Uczucie. Bóg dał mi uczucie. Kocham, miłość. A po co mi tam ślub? Wszyscy teraz tak żyją. A więc mam uczucie, że ją kocham. Czy że jego kocham. A więc się wprowadzam. Nieważne, co mi mówili rodzice. co mnie nauczali, co mówi Biblia, co mówi Pismo Święte, o tym, że co Bóg złączył. A gdzie cię złączył Bóg, kochany bracie i siostro, przyjacielu? Czy byłeś gdzieś, gdzie cię Bóg złączył? Nie, tylko mam uczucie. A więc zobaczmy, czy to uczucie, czy to wrażenie i ta decyzja, którą podejmę, jest zgodna z Pismem Świętym. Drugie kryterium, czyli pierwsze kryterium zgodności z Pismem Świętym. Drugie kryterium jest to kryterium według Kappa, kryterium słuszności. Czy ta decyzja, to odczucie z nią związane jest po prostu słuszne? Czy ta decyzja jest słuszna i czy ona wyda dobry owoc? Słuszne decyzje wydają dobre owoce. Słuszne decyzje są decyzjami nieegoistycznymi. Kolejny przykład. Już nie mogę z nią wytrzymać. Już nie mogę z nim wytrzymać. No więc trudno, dzieci. Tatuś nie kocha mamusi, tough love, wyprowadzam się, biorę rozwód. Czy to jest kolejna rzecz słuszna? Apostoł Jakub pisze właśnie o tej mądrości. I pisze w 3 rozdziale, 17 wersecie, mówi tak. A mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A więc czy ta decyzja, czy to uczucie, czy to wrażenie, które mam w stosunku do tej osoby, do tej sytuacji, ta decyzja, którą mam podjąć, czy ona jest słuszna, czy ona jest dobra, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, czy ta decyzja, to uczucie jest pełne miłosierdzia, czy ono przyniesie za sobą owoce sprawiedliwości, czy owoce zgorzknienia. A więc drugie kryterium, kryterium słuszności. Trzecie kryterium, kryterium opatrzności. A więc kiedy mamy odczucie, uczucie, wrażenie, aby podjąć jakąś decyzję, to modlimy się o opatrzność Bożą. Modlimy się, czy Bóg sprawi, że te okoliczności będą dla nas właściwe, czy otworzy właściwe drzwi, czy też zamknie właściwe drzwi. Czy Jezus jest z nami na przodzie? Jak pasterz prowadzi swoje owce? Jest to napisane w Ewangelii Jana. Jezus idzie z przodu, woła owce. Owce Jego głos znają, słuchają. Czy ten głos, który ci mówi, to odczucie, uczucie, ta emocja, idź to, zrób to. No co sobie będziesz żałował? Czy to jest głos Jezusa? Czy to jest głos twojego pasterza, który chce cię prowadzić najlepszą drogą? A więc trzecie kryterium, kryterium opatrzności. Czy te drzwi są dla ciebie otwarte, czy też są może zamknięte? I Bóg mówi, nie wchodź tam. A my na siłę wyważamy, próbujemy wejść, wdrapać się, bo ja tak chcę, bo to jest moje prawo, bo ja jestem taki, jestem wolnym człowiekiem. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Ja chcę to zrobić. Czy ta decyzja jest decyzją opatrznościową, gdzie Bóg, że tak powiem, macza swój palec? I każdy z nas, wierzący człowiek, nowonarodzony człowiek, ma Ducha Świętego. Ma Ducha Świętego i ten Duch Święty mówi tobie, mówi mi, mówi mnie, mówi nam wszystkim, okej, idź, masz drzwi otwarte. Chociaż są trudności, ja ci pomogę. Spróbuj, zrób to. I czwarte kryterium według Kappa to jest kryterium, które ja myślę, że w tym świecie ostatnio szczególnie zostało zagubione. A więc kryterium tak zwanego zdrowego rozsądku. Kryterium zdrowego rozsądku. W liście do Tymoteusza, a w drugim liście do Tymoteusza apostoła Pawła czytamy takie słowa, że w pierwszym rozdziale czytamy słowa, znany werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, znamy to i cytujemy dalej, lecz mocy i miłości. Amen? I czego? I powściągliwości. W angielskich tłumaczeniach jest napisane i ducha zdrowego rozsądku. Sound minded. I ducha zdrowego rozsądku. Jest. Nie bój się, bracie. Bóg dał ci ducha mocy, miłości, nie dał ci ducha bojaźni. No macie zdrowy rozsądek. Przecież to idzie w pakiedziu, to idzie razem, w jednej paczce, w jednej kopercie. To zostało do nas zaadresowane. W jednym liście do Tymoteusza, do nas, ducha zdrowego rozsądku. I myślę, że z tym to mamy szczególnie w tym świecie, wielki problem. Niedawno czytałem taką anegdotę, gdzie jest to długa, ale czym się różni klasa z 1958 roku od klasy z 2008 roku? Właśnie brakuje tam nam zdrowego rozsądku. Otóż w klasie z 1958 roku pani podeszła do Jasia, 6-letniego, pogratulowała mu pięknego rysunku, objęła go i pocałowała w policzek. Jasiu stał się wspaniałym artystą, został architektem i jest dzisiaj słynnym człowiekiem. A pani została w szkole, pracując 25 lat, wychowując kolejne rzesze wspaniałych architektów, dzieci i ludzi. W 2008 roku pani podeszła do Jasia, gratulując mu za pięknie wykonany rysunek, objęła go hagiem, dała mu buziaka i została oskarżona o sexual harassment. Została wyrzucona ze szkoły. Jasiu musiał iść do psychologa, ponieważ był molestowany seksualnie. Jasiu uciekł z domu w wieku 14 lat. Potem trafił do więzienia, wpadł w narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Jest to anegdota, ale czy nie jest coś z tym nie tak, że brakuje zdrowego rozsądku tylko przez 30 lat? Przecież wiemy, jak jest. Don't touch me. Nie można nikogo dotknąć. Nie można hagiem objąć. Nie można być sam na sam. Dochodzi już do parodii, że brakuje zdrowego rozsądku. A więc Pan Jezus mówi również o zdrowym rozsądku. W Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, pamiętamy, kiedy Jezus mówi o tym, jeśli ktoś chce zbudować dom, to Jezus mówi, słuchaj, to weź rusz swój zdrowy rozsądek. A któż bowiem z was, 28 werset 14 rozdziału, mówi Pan Jezus, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy nie ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się naśmiewać z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. A więc Jezus co tutaj mówi? Hej, użyjcie zdrowego rozsądku. Kiedy rozpatrujecie, podejmujecie decyzje, kiedy mamy ważne życiowe decyzje do podjęcia, to co? Mamy sprawdzić, czy to jest zgodne i słuszne ze Słowem Bożym. Czy to jest słuszne z całością objawienia Bożego? Czy to przyniesie dobry owoc? Czy jest tam Boża opatrzność w tym wszystkim i Bóg otwiera nam właściwe drzwi? I po czwarte, musimy użyć kryterium zdrowego rozsądku. Kochani, zapamiętajmy sobie te cztery kryteria. Osobiście one mi bardzo pomagają i pomogły w moim życiu, w podejmowaniu decyzji. Czasami mogą być doradcy, którzy będą mówili, a po co to robisz? A po co tam jedziesz? Nie słuchaj też tego. Spróbuj zastosować te wszystkie cztery kryteria. Spróbuj w podejmowaniu decyzji zobaczyć, co jest celem tej decyzji. Czy tym celem jest to, że przynosimy Bogu chwałę? Czy celem jest to, że obraz Chrystusa będzie w nas wykształcony? Czy celem jest to, że rozwój Królestwa przyczynią się do rozwoju Królestwa poprzez moją decyzję? Czy będzie to z korzyścią dla Bożego Kościoła? Kochani, ja myślę, że wielu z nas stoi dzisiaj może przed jakąś ważną decyzją. Nie próbujmy wyważać drzwi na siłę. Zaprośmy naszego Pana. Panie Boże, mam takie plany. Powierzam je Tobie. Mam takie odczucia. Chcę zbadać te odczucia, te wrażenia. Mam takie cele. Chcę, żeby to były cele zgodne z Twoją wolą. I Panie, przemów przez łagodny głos Twojego Ducha Świętego do mojego serca, abym wiedział, że to jest od Ciebie. Jeśli tak, kochani, jeśli mamy takie decyzje do podjęcia, to powstajmy i na koniec zawołajmy do Pana z głębi naszych serc. Zamknijmy oczy, przedstawmy nasze plany, nasze ambicje, nasze decyzje przed tron Boży. Boże Ojcze, Ty widzisz, Panie, nasze marzenia. Ty widzisz, Panie, nasze plany, nasze ambicje, nasze projekty, nasze zamierzenia, Panie. Ty widzisz, co jest w nas. Panie Boże, chcemy to wszystko oddać w Twoje ręce. Chcemy, żebyś Ty tym wszystkim pokierował. żebyś pokazał nam właściwe drogi, właściwe ścieżki, żebyś stworzył właściwe okoliczności, żebyś dał nam duchowy słuch i duchowy wzrok, abyśmy mogli rozróżnić, co jest Twoim głosem, abyśmy zobaczyć mogli, co jest Twoją wolą, Panie. Abyśmy nie zrobili żadnego uchybienia, żebyśmy nie zeszli gdzieś w bok, Panie, ale żebyśmy szli Twoją drogą, którą Ty nam wyznaczyłeś. Panie, prosimy Cię teraz, jak tutaj stoimy, abyś przez Twojego Ducha Świętego i przemawiał do nas, do naszych serc. Ty widzisz te wszystkie decyzje, które musimy podjąć, te wszystkie zmagania, te wszystkie noce nieprzespane, te wszystkie budzenia się, Panie, i nie wiemy, co mamy zrobić, co mamy uczynić, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty teraz przyszedł, Panie, w Duchu Twoim Świętym, do każdego z nas, do każdego brata, do każdej siostry, do każdej osoby, która jest tutaj na tym miejscu. Abyś teraz przez Twój łagodny głos, Panie, abyś Ty, Boże, powiedział i pokazał nam, co jest dla nas najlepsze. Bo wiemy, Panie, że Twoje drogi są dla nas najlepsze. Twoje drogi są najcudowniejsze. Twoje plany są wyższe od naszych planów. I Ty masz lepszą przyszłość dla nas. Dlatego, Boże Ojcze, klękamy, Panie, kładziemy nasze serca, wznosimy nasze ręce. Cokolwiek, Panie, teraz uczynimy, chcemy, abyś Ty, Panie, do nas przemówił. Abyś, Panie, dał nam ukojenie, Panie. Abyś dał nam odpowiedź, aby Twoje słowo, Panie, było naszym drogowskazem. Abyśmy byli jak ten szczęśliwy mąż z psalmu pierwszego, który podejmował właściwe decyzje, Panie. O to Ciebie, Boże, prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o to. Halleluja. Amen. Amen. Kochani, pamiętajmy o tych kryteriach. Pamiętajmy o tych decyzjach. Pamiętajmy, włączmy Boga w to wszystko. Szukajmy mądrości z góry, wołajmy, a ona na pewno nadejdzie. Amen. Z Bogiem. Zapraszamy na kawę. Do zobaczenia.